Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o bardzo aktualnym problemie zdrowotnym, czyli o insulinooporności, jaki jest coraz bardziej powszechnym problemem w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych. W literaturze medycznej w ostatnich latach coraz częściej pojawia się pojęcie insulinooporności, od angielskiej nazwy Insulin Resistance, IR, jaka budzi niepokój wśród chorych, co jednak może być związane z niezrozumieniem definicji znaczenia insulinooporności. Insulinooporność najczęściej jest skutkiem nieprawidłowego stylu życia, w tym złej diety, zbyt małej aktywności fizycznej, nadwagi i otyłości, jaka nieleczona prowadzi do wystąpienia stanu przedcukrzycowego i cukrzycy. Szacuje się, że insulinooporność występuje u około 46,5% światowej populacji, czemu sprzyjają już wspomniany siedzący tryb życia, wysoko przetworzona żywność i nadmierna podaż cukrów prostych. Dodatkowo obok braku aktywności fizycznej wymieniane są jako przyczyny takie jak palenie tytoniu, nieprawidłowa liczba i wielkość posiłków, niejedzenie śniadań, niedostateczne spożycie błonnika, nadmierne spożycie tłuszczu i potraw smażonych, napojów słodzonych, słodyczy i alkoholu, a także nieleczone stany zapalne, na przykład zębów. U zdrowej osoby, jak wiadomo, po spożyciu posiłku wzrasta stężenie cukru albo glukozy we krwi, dlatego trzustka, która odpowiada między innymi za utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi, dostaje sygnał, że glukozę należy przetransportować z krwi do komórek mięśni, wątroby i tkanki tłuszczowej, jaka może tam zostać wykorzystana jako źródło energii lub może być zmagazynowana do zużycia, kiedy wystąpi dłuższa przerwa między posiłkami. Za cały proces odpowiada insulina, która jest wytwarzana w komórkach trzustki, prowadząc do obniżenia stężenia glukozy we krwi. Natomiast insulinoopornością określa się zaburzenie, w którym organizm musi wytworzyć większą ilość insuliny, aby uzyskać prawidłowe stężenie glukozy we krwi ze względu na zmniejszoną wrażliwość komórek na działanie insuliny, co ma miejsce najczęściej wskutek spożywania dużej ilości węglowodanów, zwłaszcza cukrów prostych. Trzustka musi wtedy wytwarzać coraz więcej insuliny, i aby te większe ilości glukozy przetransportować do komórek. Z biegiem czasu komórki przestają reagować na insulinę, stając się na nią oporne, dlatego trzustka musi wytwarzać jeszcze większe ilości insuliny, aby pobudzić komórki do odpowiedzi. Insulina próbuje przetransportować jak największe ilości glukozy do wątroby i komórek mięśniowych, ale kiedy komórki te nie są już w stanie przyjąć tak dużych ilości glukozy, kolejnym magazynem stają się komórki tłuszczowe, gdzie z glukozy powstają kwasy tłuszczowe, stąd wzrost masy ciała, który może prowadzić do nadwagi i otyłości. Insulinooporność często przebiega bezobjawowo, ale jeśli doprowadzi do niewydolności trzustki, mogą wtedy pojawić się takie objawy jak niekontrolowany przyrost masy ciała, problemy z utrzymaniem wagi, napady głodu, potrzeba podjadania między posiłkami, ciągła chęć na słodycze, także zmęczenie i senność po posiłkach oraz problemy skórne, m.in. wysypka, ciemna skóra pod pachami albo z tyłu na bokach szyi oraz nadmierne owłosienie. Główną przyczyną insulinooporności, której można zapobiegać, są, jak już wspominałam, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, wspomniane spożywanie obfitych posiłków wysokowęglowodanowych, fast foodów, słodyczy, podjadanie między posiłkami prowadzące do nadwagi i otyłości, szczególnie brzusznej. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że nie każda osoba z insulinoopornością ma nadwagę. Duży wpływ na rozwój insulinooporności ma także brak aktywności fizycznej. Z kolei regularna aktywność fizyczna powoduje, że jest się bardziej wrażliwym na insulinę i tym samym stanowi podstawę leczenia insulinooporności. Ponadto czynnikami sprzyjającymi rozwojowi insulinooporności są także przewlekły stres, niedobór snu oraz niedobór magnezu. Ryzyko rozwoju insulinooporności również wzrasta z wiekiem, powyżej 45 roku życia. Znane są przypadki zachorowania na cukrzycę albo choroby przewlekłe, co wiąże się z koniecznością przyjmowania niektórych leków, w tym takich jak glikokortykosterydy, hormony tarczycy, niektóre leki moczopędne, niektóre leki przeciwpsychotyczne czy doustna antykoncepcja. Głównym skutkiem insulinooporności jest otyłość, jaka także jest przyczyną insulinooporności na zasadzie błędnego koła. Otyłość brzuszna sprzyja insulinooporności, ta z kolei utrudnia redukcję masy ciała, ponieważ insulina, której insulinooporności wytwarza się bardzo dużo, jest hormonem, który hamuje rozkład komórek tłuszczowych oraz nasila odkładanie się wolnych kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej. Ta zasada również tłumaczy, dlaczego insulinooporność stopniowo narasta. Spożywanie posiłków bogatych w cukry proste powoduje nadmierny wyrzut insuliny i przewlekłe powtarzanie tego procesu prowadzi do zmniejszenia wrażliwości komórek na insulinę, czyli właśnie insulinooporność, magazynowanie nadmiaru glukozy w tkance tłuszczowej, następnie odczuwanie głodu i sięganie po kolejny posiłek. Insulinooporność zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, a także może być powodem rozwoju zespołu policyklicznych jajników, co pokazuje, jak ważny jest zdrowy styl życia i jak wielu chorobom można zapobiec, stosując zbilansowaną dietę i odpowiednią aktywność fizyczną. Jeśli tłuszczówka nie jest w stanie wytworzyć takiej ilości insuliny, która zapewniłaby przetransportowanie całego nadmiaru glukozy z krwi do komórek, wówczas stężenie glukozy we krwi jest podwyższone, a więc rozwija się cukrzyca typu drugiego. Niekontrolowana insulinooporność jest główną przyczyną, jak wspominałam, cukrzycy typu drugiego, jaka stanowi około 80-90% wszystkich przypadków cukrzycy i charakteryzuje się nieprawidłową reakcją komórek na insulinę i zbyt małym wydzielaniem insuliny w stosunku do potrzeb organizmu. Szacuje się, że w Polsce około 3 milionów dorosłych chorych choruje na cukrzycę, czyli co 11 dorosła osoba, a około 5 milionów Polaków ma stan przedcukrzycowy. Często także insulinooporność i cukrzyca typu drugiego współistnieją z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, tworząc tzw. zespół metaboliczny. Szacuje się, że około 65% przypadków cukrzycy wynika z nadwagi, dlatego konieczność dbania o nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczną. Także niedobór magnezu może prowadzić do insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego. Z kolei cukrzyca typu drugiego często również jest przyczyną niedoboru magnezu. Niedobór magnezu w cukrzycy typu drugiego obejmuje aż 50% chorych na cukrzycę i jest wynikiem niedostatecznego dostarczenia magnezu z dietą albo zwiększonej utraty magnezu z moczem, zachowując przy tym jego prawidłowe wchłanianie i magazynowanie. W badaniach wykazano, że przyjmowanie preparatów z magnezem prowadzi do poprawy wrażliwości na insulinę u osób z wysokim ryzykiem cukrzycy oraz poprawy metabolizmu glukozy u osób z cukrzycą. W związku z tym stosowanie leku z magnezem zmniejsza ryzyko pojawienia się insulinooporności cukrzycy typu drugiego oraz obniża stężenie glukozy we krwi u osób, które już chorują na cukrzycę typu 2. Zgodnie z wytycznymi u chorych z cukrzycą korzystne jest przyjmowanie magnezu w dawce 240 do 480 mg na dobę i można ten magnez bezpiecznie łączyć także z lekami przeciwcukrzycowymi i za chwilę opowiem o dalszych procesach metabolizmu glukozy. Glukoza, przypominam, jest jednym z najważniejszych substratów energetycznych organizmu, jaką organizm czerpie albo ze źródła egzogennego, czyli produktów węglowodanowych, które dostarczane są z pożywieniem, ale także endogennego, czyli procesów metabolicznych zachodzących wewnątrzkomórkowo. I tutaj przedstawię kilka procesów, które opiszę, mianowicie glikogenolizy, czyli rozkładu glikogenu do glukozy w wątrobie i w nerkach oraz glukoneogenezy, która jest enzymatycznym procesem przekształcania niskocukrowych prekursorów, takich jak na przykład aminokwasy glukogenne czy glicerol albo mleczany w glukozę. Glukoza jest transportowana do komórek przez swoiste transportery, określane skrótem GLUT, z których część jest insulinozależna. W wątrobie obecny jest transporter GLUT2, którego powinowactwo do glukozy w porównaniu z innymi tkankami jest stosunkowo wysokie, co ma związek z rolą wątroby w utrzymaniu stężenia glukozy we krwi. Po spożyciu posiłku, gdy glikemia, czyli poziom cukru we krwi wzrasta, wątroba zaczyna przekształcać glukozę w związki zapasowe, czyli glikogen i kwasy tłuszczowe. W mięśniach i tkance tłuszczowej znajduje się zależny od insuliny następny transporter numer 4. Insulina wpływa na jego przemieszczenie się z przestrzeni endosomalnej do błony cytoplazmatycznej, umożliwiając w ten sposób dokomórkowy napływ glukozy. W mózgu glukoza jest transportowana przez inny jeszcze transporter z numerem 1 z krwi do zewnątrzkomórkowego płynu mózgowo-rdzeniowego, natomiast z płynu mózgowo-rdzeniowego przez błonę plazmatyczną neuronów przez następny transporter GLUT3. Insulina jest hormonem, jak wiadomo, wytwarzanym przez komórki beta wysp trzustkowych w odpowiedzi na bodziec, jakim, jak już mówiłam, jest wzrost stężenia glukozy. Wydzielanie insuliny jest dwufazowe. Początkowo, w ciągu kilku minut, uwalniany jest zapas zmagazynowany w pęcherzykach czy w akuolach. Następnie w przypadku utrzymywania się bodźca uwalniana jest insulina nowo wytworzona, jaka na docelowe komórki i tkanki wpływa poprzez swoiste receptory błonowe. Działanie insuliny jest wielokierunkowe. Przez wpływ na cykl komórkowy, w tym poprzez apoptozę, czyli samoistną, zaprogramowaną genetycznie śmierć komórek uszkodzonych, czy też przez proliferację albo wzrost komórek i ich różnicowanie. Jednak głównym efektem działania insuliny jest wpływ na metabolizm glukozy poprzez obniżenie poziomu cukru we krwi. Pod wpływem insuliny glukoza zostaje wprowadzona do komórek. Procesy glukoneogenezy, czyli powstawania glikogenu z glukozy oraz glikogenolizy, czyli rozpadu glikogenu, zostają zahamowane, podczas gdy pobudzona jest glikogenogeneza, powstawanie z glikogenu glukozy. W ten sposób w warunkach pojawienia się podwyższonego stężenia glukozy we krwi zmniejsza się wytwarzanie glukozy w mechanizmach wewnątrzkomórkowych i zwiększają się jej zapasy. Insulina reguluje również gospodarkę tłuszczową, białkową i elektrolitową. Zaburzenia wydzielania insuliny prowadzą do nieprawidłowego stężenia glukozy we krwi. W przypadku niedoboru insuliny, będącego skutkiem np. uszkodzenia komórek beta wysp trzustkowych, następuje zmniejszenie wychwytu glukozy przez tkanki insulinowrażliwe czy też insulinozależne. Zmniejsza się wtedy glikogenogeneza, nasila glikogenoliza i takie procesy jak rozpad białek czy tłuszczy, co prowadzi do wzrostu poziomu cukru we krwi, czyli glikemii, kwasicy i rozwinięcia się w rezultacie cukrzycy typu drugiego czy też typu pierwszego, jeśli do uszkodzenia trzustki dochodzi wskutek powstawania autoprzeciwciał. Także do zmniejszonej wrażliwości tkanek obwodowych na działanie insuliny, co jest związane z defektem wspomnianych transporterów glukozy, głównie w mięśniach poprzecznie prążkowanych, komórkach wątroby czy komórkach tłuszczowych, dochodzi do zaburzenia prawidłowej reakcji biologicznej na działanie tego hormonu. Stopniowo potrzebna jest coraz wyższa ilość insuliny do wywołania efektu biologicznego i utrzymania prawidłowego stężenia poziomu cukru we krwi. W wątrobie pomimo hiperinsulinemii nie ulega zahamowaniu komórkowe wytwarzanie glukozy. W mięśniach szkieletowych upośledzony jest transport glukozy do komórek, wytwarzanie glikogenu oraz utlenianie glukozy. Do prawidłowej regulacji stężenia glukozy w surowicy potrzebne są zatem coraz większe ilości insuliny. I insulinooporność wpływa z kolei na wzrost uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych i według danych z piśmiennictwa osoby z zaburzeniami gospodarki glukozowo-insulinowej są narażeni na niedobór wielu witamin i mikroskładników, m.in. takich jak witamina D, witamina B12, kwas foliowy, magnez, chrom, które należy uzupełniać i za chwilę opowiem o postępowaniu terapeutycznym. Postępowanie terapeutyczne u osób ze stwierdzoną insulinoopornością obejmuje zwłaszcza działanie niefarmakologiczne, czyli poprzez odpowiednią dietę oraz wysiłek fizyczny, które stanowią, jak wiadomo, zasady zdrowego stylu życia. Farmakoterapia w przypadku insulinooporności jest tylko metodą wspomagającą. Redukcja masy ciała może się przyczynić do poprawy wrażliwości na insulinę. W tym celu zaleca się postępowanie dietetyczne, czyli wybór jednej z metod, m.in. diety niskokalorycznej, czy też składającej się z diet z niską ilością węglowodanów. Przy układaniu diety należy pamiętać, aby schudnąć, osoby dorosłe powinny spożywać od 500 do 750 kilokalorii poniżej dziennego zapotrzebowania, a dzieci około 300 kalorii. Istotny jest również skład jakościowy diety. Węglowodany powinny stanowić około 40 do 45% całkowitej ilości energii w diecie. Tłuszcze od 25 do 40% wartości energii diety, w tym tłuszcze nasycone maksymalnie około 10% całkowitego zapotrzebowania energetycznego, co ma duże znaczenie, gdyż wolne kwasy tłuszczowe są ważnym czynnikiem nasilającym insulinooporność. Udział białka w diecie powinien wynosić między 20 a 30%, co zapewnia większe uczucie sytości, ułatwia redukcję i utrzymanie należnej masy ciała. Wyjątkiem od tej zasady są osoby z przewlekłą chorobą nerek, które powinny utrzymywać podaż białka na poziomie około 1 grama na kilogram masy ciała na dobę. Wysiłek fizyczny, szczególnie tlenowy, jest kolejnym ważnym elementem leczenia insulinooporności, jaki sprzyja redukcji masy ciała, poprawia wrażliwość mięśni na insulinę w wpływa korzystnie na kontrolę glikemii, a także profil lipidowy. Badania wskazują, że już jednorazowy wysiłek fizyczny pobudza wychwyt glukozy przez komórki mięśni poprzecznie prążkowanych. Aktywność fizyczna przynosząca realne korzyści to około 150 minut tygodniowo, a optymalnie byłoby 200 do 300 minut tygodniowo, na przykład szybkiego marszu aż do zadyszki. Wśród leków o udowodnionym wpływie na zmniejszenie insulinooporności wymieniane są pochodne biguanidu, których przedstawicielem jest metformina. Mechanizm działania metforminy jest złożony. Narządem docelowym tego leku jest wątroba, ale działa on też na komórki mięśni i tkanki tłuszczowej. Metformina nie tylko stymuluje wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki, ale zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie przez hamowanie wspomnianych procesów, czyli glukoneogenezy, glikogenolizy, pobudza zależny od insuliny wychwyt glukozy w mięśniach i tkance tłuszczowej, zwiększając zdolność do transportu glukozy przez wspomniane już transportery, hamuje także rozpad tłuszczy w komórce tłuszczowej, pobudza procesy beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, hamuje opróżnianie żołądka, zmniejsza także jelitowe wchłanianie glukozy. Może wpływać na masę ciała, redukując ilość trzewnej tkanki tłuszczowej, która jest bardziej niebezpieczna niż ta, która gromadzi się tkanka tłuszczowa podskórna. Lek ten ponadto poprawia parametry gospodarki lipidowej, wywiera efekt przeciwzakrzepowy, działa kardioprotekcyjnie, korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze, a także markery stanu zapalnego. U części osób chorych, którzy leczeni są metforminą, mogą występować działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego. Wymieniane są takie jak bóle brzucha, biegunka, nudności, uczucie pełności, niedobory kwasu foliowego, witaminy B12, także kwasica mleczanowa. U osób zwłaszcza nadużywających alkoholu, niedokrwistości, niewydolność oddechowa, dlatego lek ten oczywiście należy przyjmować ściśle pod kontrolą lekarską. W większości przypadków te objawy uboczne ustępują samoistnie po około 2-3 dniach do 2 tygodni. Objawy uboczne można także zmniejszać przez stopniowe zwiększenie dawki leku, przyjmowanie go zawsze podczas posiłku. Przy monoterapii metforminą nie występuje zwykle ryzyko hipoglikemii. Warto podkreślić, że terapia tym lekiem zawsze jest prowadzona w połączeniu z modyfikacją trybu życia, czyli zmianą diety oraz zwiększeniem aktywności fizycznej. Metformina jest określana złotym standardem w leczeniu farmakologicznym cukrzycy typu drugiego. Od kilku lat wśród wskazań refundacyjnych do stosowania tego leku wymienia się również właśnie zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy. W związku z brakiem jednoznacznej definicji insulinooporności lekarze mogą mieć jednak wątpliwości co do postawionej prawidłowej diagnozy, w tym również są pewne nieścisłości co do refundacji leku. Podkreślano w piśmiennictwie, że wobec narastającej epidemii otyłości oraz związanej z nią insulinooporności, a w konsekwencji do rozwoju stanów przedcukrzycowych i cukrzycy, konieczne jest jak najwcześniejsze zastosowanie profilaktyki tych chorób i odpowiedniego leczenia. O profilaktyce niefarmakologicznej mówiłam, a o farmakologiczną chodzi o metforminę. Na koniec powtórzę w skrócie zasady profilaktyki podawane w piśmiennictwie, a mianowicie, ponieważ aktywność fizyczna i reguluje metabolizm węglowodanów w organizmie, powodując obniżenie stężenia glukozy we krwi oraz poprawę wrażliwości komórek na insulinę, wskazany jest wysiłek o umiarkowanej intensywności, trwający przynajmniej 30 do 40 minut i to zwłaszcza polecane są marsze albo nordic walking, aby jednak nie doszło do znacznego spadku stężenia glukozy we krwi. jakieś objawy dotyczące hipoglikemii, czyli pocenie się albo właśnie głód, wymagają nie tylko kontroli cukru, ale zaprzestania wysiłku i poradzenia się lekarza. Lekarze apelują, aby jeść zdrowo. Spożywać należy regularnie 4 do 5 mniejszych posiłków dziennie, bazując na żywności o niskim indeksie glikemicznym oraz kontrolowaniu kaloryczności diety. Należy pamiętać, aby w diecie były warzywa i owoce, minimum 400 gramów dziennie, z czego 3/4 powinny stanowić warzywa, a 1/4 owoce. Należy pamiętać o odpowiedniej podaży płynów, czyli wypijać dziennie około 2 litry płynów. Oczywiście najkorzystniejsza jest woda niegazowana. Wskazane jest także ograniczenie zbyt dużego spożycia mięsa, szczególnie czerwonego, spożycia tłuszczów zwierzęcych, soli, słodyczy i alkoholu. Główne źródło węglowodanów powinny stanowić pełnoziarniste produkty zbożowe, które mają niski indeks glikemiczny. Należy też pamiętać o odpowiednich technikach kulinarnych i spożywać potrawy gotowane na parze, duszone, bez wcześniejszego obsmażania albo pieczone w rękawie termicznym. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć. Prawie już o epidemii zaburzenia, które określane jest insulinoopornością. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.